posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Wróciliśmy do starej nazwy, aczkolwiek moim zdaniem to Komisja Bezpieczeństwa, która była samodzielną komisją, zrobiła bardzo dużo dobrej pracy i nie wiem, czy jest to najsłuszniejsza decyzja. Chciałbym tu też podziękować panu Wiesławowi, bo naprawdę praca w tej komisji to była przyjemnością.
Miło mi, dziękuję bardzo.
Witam panią skarbnik, witam panów reprezentujących ochotniczą Straż Pożarną w Czeladzi. Witam państwa radnych, zwłaszcza nowego członka komisji, pana Ireneusza.
Bardzo miło.
Temat dzisiejszej komisji przedstawia się następująco. W punkcie pierwszym analiza projektu budżetu miasta na 2013 rok. Z tym, że dyskusję byśmy przerwali w momencie, gdy przyjdzie pani burmistrz, bo obiecałem tutaj panom, że ich sprawa będzie poruszona na samym początku obrad. W punkcie drugim plan pracy komisji na 2013 rok. W punkcie trzecim zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Z tym, że może jeszcze tak, może przed budżetem na 2013, to prosiłbym panią skarbnik o zmianę w budżecie tegorocznym.
Proszę o wprowadzenie następujących zmian. Jest to subwencja, która przyszła do nas ponad praktycznie pismo informujące z tego ustawodawstwa. Nie mogliśmy już jej włożyć na sesji ubiegłej. Jest to wprowadzane do budżetu po stronie dochodów subwencje w wysokości 178 035 zł. 3500 zł to jest najem dochodów, dodatkowe dochody gimnazjum nr 1 oraz to są jako zwiększenia dochodów. Natomiast jeżeli chodzi o zmniejszenia dochodów, to jest korekta odpłatności za wyżywienie 10 tysięcy zł i korekta rozliczenia też zielonych szkół, czyli po stronie dochodów i po stronie wydatków 72 259,25 groszy. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, czyli z tej subwencji zwiększamy wydatki na wynagrodzenia w oświacie, kwota i pochodne 133 035, następnie 45 to jest dotacje dla przedszkoli oraz 3500, to które mówiłam, to są bieżące wydatki z tych dodatkowych dochodów. I korekta wydatków jest też to, co też w dochodach było omawiane, czyli odpłatność za wyżywienie. Zmniejszamy o 10 i zmniejszamy też rozliczenie zielonych szkół, czyli zielone szkoły po stronie wydatków o kwotę 72 259,25 groszy. I to są wszystkie te zmiany, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę. Ona wynika z tych korekt, zapisy są, żeby dostosować te zmiany, które tutaj.
Czy w tym temacie są jakieś zapytania do pani skarbnik?
Jeżeli nie, to... I tu jest prośba, żeby naprawdę, bo to my tą subwencję musimy wprowadzić do budżetu, bo tak byłaby ona niespójna z wysokością, niespójna z danymi Ministerstwa Finansów.
Jeżeli nie, to prosiłbym panią skarbnik o wprowadzenie do budżetu na przyszły rok.
W zasadzie, jeżeli chodzi o wprowadzenie do budżetu, ja dosyć szczegółowe i do wieloletniej prognozy i do projektu budżetu robiłam i na komisjach poszczególnych oraz też na sesji. Tak jak mówiłam, no, projektując budżet na rok 2013, musieliśmy się opierać jeszcze o dwie ustawy o finansach publicznych, o ustawę o tą z 2005, czyli tak jak my określamy, że jest to ta stara ustawa, no i ustawę tą nową z 2009 roku, która ustawa, która niejako narzuca na nas te reżimy, takie można powiedzieć, ponieważ no, zmieniły się zasady, jeżeli chodzi o finanse publiczne, ponieważ to, co podkreślamy, że i to, co w zasadzie od tych kilku lat Jezu nas budżecie, że podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz dochody bieżące i dochody majątkowe. Kiedyś był to jeden budżet i nie było tu jakiejś korelacji, natomiast w tym momencie jest zasada, że organ stanowiący, czyli państwo, nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o ewentualną nadwyżkę z lat ubiegłych. I no, nie możemy tego zrobić i stąd ten projekt budżetu musi być zrównoważony i tak ten przedstawiony państwu projekt zakłada, że właśnie wydatki bieżące są zrównoważone dochodami bieżącymi. I tak jak omawiałam na sesji, z czego się biorą te nasze dzisiejsze dochody, czyli dochody, mówiąc o dochodach, są to dochody bieżące, dochody majątkowe, dochody bieżące, głównie jest to, pochodzą jako pochód, ponieważ dochody bieżące oszacowano na kwotę 88 393 733 grosze, majątkowe na kwotę 27 329 124. I dochody te, na które my w zasadzie mamy taki wpływ, czyli to, co do naszego budżetu wpływa, są to dochody bieżące z majątku, podatki i opłaty, udziały, dochody placówek oświatowych, dochody opieki, dochody żłobka, MOSiR-u, gospodarki komunalnej, wprowadzone w tym roku po raz pierwszy dochody z odpłatności za związane z ustawą śmieciową. Ja tylko tutaj zasygnalizuję, że jest, w tej chwili będziemy musieli przedstawić państwu autopoprawkę, ponieważ no my to klasyfikacja tych dochodów powinna być nie w dziale 900, ale w dziale 756 jako dochody od osób fizycznych, prawnych. Będziemy taką autopoprawkę do państwa zgłaszać. Są to subwencje, dotacje z budżetu państwa. I one, tak jak mówię, oszacowane zostały na te 88 milionów i na taką kwotę musieliśmy też po drugiej stronie, czyli oszacować dochody, wydatki bieżące. Wiadomo, że no, wydatki bieżące nie, na pewno one nie pokrywają wszystkich potrzeb i to potrzeb takich i słusznych i celowych potrzeb. To, co w tym naszym budżecie zostało uwzględnione, jeżeli chodzi o oświatę, kwoty zapisane w budżecie powinny pokryć wynagrodzenia dla oświaty. Braki w zasadzie mogą wystąpić, mówiąc o dochodach bieżących, o wydatkach bieżących, ponieważ jest mniejsza kwota niż zgłoszone zostało to przez KZKGO, czyli tu mogą wystąpić braki. No i w zasadzie wzrosty notujemy w oświacie i w opiece społecznej, natomiast wszystkie te pozostałe dziedziny zostały, no, zostały zaplanowane na poziomie takim naprawdę minimum. Jest to związane też z ogólną sytuacją nie tylko i nas, czy radziamy z ogólną sytuacją kraju, ponieważ te dochody, które my uzyskujemy, są one coraz mniejsze, choćby widzimy to, bo natomiast potrzeby większe. Widzimy to chociażby po udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak jak analizuję w tym roku, to ta kwota, którą mamy zaplanowaną w budżecie, no, na pewno nie będę, stąd też mówię, omawiając ten temat, co państwo tutaj przyszli. No ja naprawdę nie wiem, ile tych udziałów przyjdzie do nas jeszcze, ponieważ one są z miesiąca na miesiąc coraz mniejsze, porównując do struktury z ubiegłego roku. No są mniejsze, stąd no, pieniędzy w budżecie nie ma. Więc to, co oszacowane, to, co było oszacowane, to, co państwo podjęli, czy o podatkach, ta kwota została rozdysponowana na wydatki. Tak jak mówię, no na pewno nie jest to jakiś budżet marzeń, budżet potrzeb, no, budżet taki, że nie wszyscy na pewno no, będą zadowoleni z wysokości kwoty, bo wiadomo, że byłaby ona potrzebna. Niemniej, no tak, i budżet jest zrównoważony. Musieliśmy jeszcze z nowej ustawy zachować wskaźniki, ponieważ ta nowa ustawa też na nas narzuciła, że nie możemy po prostu planować większych kredytów czy spłat, niż wynika to z relacji po prostu dochody minus wydatki i dochody ze sprzedaży. No i jest weszła do naszego budżetu w tej chwili to, co omawiałam też na sesji poprzedniej, weszła matematyka, która niejako nas ogranicza, że więcej nie można, bo takiego budżetu po prostu taki budżet byłby nieprzyjemny. To ja tak pokrótce, Panie Przewodniczący, ponieważ no, Państwo mają tyle tych cyfr tam danych,
no... Czy mamy już opinię RIO?
Tak, tak, opinię RIO mamy, jeśli chodzi o opinię RIO, mamy i do budżetu, i do wieloletniej prognozy. Uchwała z 27 listopada. 4 składu orzekającego w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Czeraś w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem materiałami informacyjnymi. Wydaje się pozytywną opinią o przedłożonym przez burmistrza miasta Czeraś w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. I uzasadnienie szybciutko. 4 skład orzekający Regionalnej Izby dokonał analizy przedłożonego przez burmistrza miasta Czeraś projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład orzekający ustalił, co następuje. Podstawowe wielkości budżetowe, to jest dochody i wydatki, rozchody zaplanowano w ustawowej szczegółowości z odpowiednim wyodrębnieniem m.in. zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Projekt budżetu jest zrównoważony, a przeznaczenie nadwyżki budżetu zostało prawidłowo określone. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje również wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami artykułu 212 ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu opracowany został przy uwzględnieniu zasady określonych w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Upoważnienia dla burmistrza miasta nie budzą zastrzeżeń. I to jest, jeżeli chodzi o projekt budżetu, natomiast jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę, też wydaje się pozytywną opinią o przedłożonej prognozie. 4 skład orzekający po dokonaniu analizy przedłożonego przez burmistrza miasta Czeraś projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 stwierdza, co następuje. Projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowany został w formie przyszłej uchwały Rady Miejskiej w Czeradzi w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeraś na 2013-2021. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu są zgodne. Na lata objęte prognozą zaplanowano m.in. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu i sposób jego spłaty oraz limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu relacji, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych, czyli o tym wzorze, o którym Państwu mówiłam. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem wymogu, o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2013 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanej z nim kwoty rozchodów. Upoważnienia dla burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań i przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zostały prawidłowo określone. To jest wszystko. To, co będziemy zgłaszać autopoprawki do projektu, to są takie drobne po prostu, jeżeli chodzi o projekt budżetu. będziemy zgłaszać to, co też mówiłam, zmiany klasyfikacji tych opłat związanych z ustawą, z opłatami śmieciowymi, ponieważ tam też trzeba wyodrębnić wydatki administracyjne, które w tej chwili też na etapie projektu też jest bardzo trudno, niemniej jakieś po prostu te trzeba założyć i trzeba wyodrębnić te zmiany. No i to w zasadzie, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to autopoprawka tam tylko trzeba będzie lata realizacji przedsięwzięć po prostu poprawić, bo są, nie zgadzają się z latami, po prostu jest 2011-2012, natomiast jest w treści tam na więcej. I to takie zmiany, jeżeli drobne zmiany, jeżeli chodzi o projekt.
Prosiłbym o zadawanie pytań. Proszę bardzo.
Pytanie, wniosek. Po pierwsze, tak. Widzę, że tutaj na sali wojsko ze straży wchodzi się straży pożarnej. Z tego, co ja do mnie mieszkańcy mówią w ostatnich dniach, pacjenci zwracali się do mnie, jak to jest to ochotniczą strażą pożarną, że państwo przekazaliście pieniądze na wóz bojowy jako część. Ten wóz podobno już jest na miejscu, nawet jest zarejestrowany, a okazuje się, że pieniądze za fakturę nie wpłynęły. Jeżeli to jest prawda i państwo to potwierdzacie, to proszę państwa, rok temu mówiliśmy o tym wozie bojowym, wprowadziliśmy go do naszego całorocznego planu i budżetu był. Teraz powiem tak, jeżeli faktycznie tak jest, jak ja usłyszałem, tak mnie zapytał o potwierdzenie, to powiem tak, proszę państwa, w stanie Connecticut zginęło kilka dni temu 28 osób projektu Szaleńca i prezydent największego mocarstwa świata, kiedy składał kondolencje po policzkach, zacząłem mu spływać łzy. Pierwszy raz widziałem go w takiej sytuacji. Jeżeli ten wóz bojowy, który jest, powinien tutaj się znaleźć i część udziału jest nasza, uratuje tylko jedno ludzkie życie, to już spełnił swoje oczekiwania. Natomiast jeżeli przez lata będzie pomagał, nie wiadomo komu z kraja. Ja osobiście uważam, że nigdy nie wiadomo, kiedy ten wóz z nas, naszych rodzin, naszych bliskich, naszych znajomych będzie komuś potrzebny. A poza tym to nie tylko dla nas, przez nasze miasto przejeżdżają tysiące, tysiące samochodów ze wschodu na zachód, ze zachodu na wschód. Jesteśmy jedną gminą, jesteśmy jedną gminą, to Polska w Europie. Tak musimy patrzeć na to wszystko, jeżeli widzimy, że my też jeżdżąc po Europie, tam uzyskujemy takie warunki bezpieczeństwa, to i te warunki bezpieczeństwa, które tutaj się mieszczą, może bojowe, powinny być zaliczone. I prosiłbym o to, żeby pani skarbnik na ten temat odpowiedziała. Jeżeli jest sprawa załatwiona, no to nie mamy właściwie już nic powiedzieć. Dziękować. Druga sprawa to jest taka, że w przyszłym roku będzie 40 lat współpracy naszej z miastem Bliźniaczym Obi. Jest to najstarsza wymiana w tym kraju między miastami. Wszystkie ekipy, które brały udział w tych wymianach, w tym poznawaniu się kultur polskiej i francuskiej, wszystkie ekipy, które pozwalały czy zachęcały do tego, żeby młodzież i dorośli znaleźli się jedni we Francji, drugi w Polsce, a szło to w setki osób, jeżeli nie powiedzieć, że na przestrzeni tego czasu to nawet kilka tysięcy w sumie było, czy w Anglii, czy we Francji, czy w Polsce tych ludzi. Nie widzę specjalnie takich pieniędzy, które by w jakiś sposób zabezpieczały ten jubileusz. jubileusz. To jest promocja naszego miasta, to jest podsumowanie pełnej działalności. Ja dziękuję wszystkim ekipom, które od 72 roku, w 73 zaczęły, brały udział w tej przyjaźni polsko-francuskiej, w drugiej stronie francusko-polskiej, że do chwili obecnej ta wymiana trwa, aby się rozwijała. Wszyscy, no nie wszyscy, ale generalnie uczestnicy różnych wyjazdów, czy wyjazdów wakacyjnych, czy wyjazdów sportowych, czy wyjazdów górniczych, generalnie wszyscy, prawie wszyscy, byli bardzo zadowoleni. W ramach takiej przyjaźni, zaprzyjaźnienia się między narodami, to takie wymiany na takim szczeblu, one są ważniejsze niż uściski między prezydentami, premierami, bo to są ci szeregowi, podstawowi ludzie w tych gminach, w tych województwach, w tych powiatach i ci ludzie najlepiej się kiedyś będą rozumieć. Chciałbym, żeby pani była uprzejma na ten temat odpowiedzieć. Sprawa trzecia to jest mianowicie taka, że dwa lata w tej chwili już na trzeci rok nie widzę żadnej kwoty na pomoc w zakupie sprzętu dla szpitala naszego w Szczelanie, który jest dalej szpitalem powiatowym. No, oczywiście sprzęt się starzeje, setki, tysiące naszych mieszkańców, nie tylko naszych mieszkańców, zarówno są mieszkańcy Wojkowic, Grodzica, Będzina, Sosnowca, Dąbrowy i tak dalej, ale generalnie to jednak mimo wszystko Przeradzi. Są w tym szpitalu i zawsze robiliśmy to kwotą tak zwaną 300 tysięcy złotych i na pomoc w zakupie takiego sprzętu stałem wniosek o wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu takiej kwoty, która by zapewniła w jakiejś cząstce pomoc dla tych ludzi. Przecież jest bardzo proste przełożenie. To są nasi mieszkańcy, to są nasi podatnicy i to są ci. I szpital to nie jest ani mój, ani doktora Rajcy, ani jest po prostu szpital nas wszystkich, a jednocześnie to, co zawsze mówię, nielegancko, nie wiadomo komu staje. I proszę Państwa, jeszcze ostatnią rzecz, jaką mam, to co w tym roku, przez ostatnie pół roku mówiłem. To, co do mnie zgłaszało się dziesiątki mieszkańców, dalej się zgłaszają i pytają się, co ja jako radny, co my jako rada, co urząd burmistrza i tak dalej, jaka jest pomoc w zakresie tej katastrofy budowlanej przy kościele świętego Stanisława biskupa i męczennika i jakie pieniądze do tej pory daliśmy i jakie proponujemy. Propozycją całość wydatków to prawdopodobnie się zamknie gdzieś między 4 a 5 milionów. Mieszkańcy przeze mnie wnioskują, ażeby do przyszłorocznego budżetu wprowadzić kwotę 1 000 000 złotych na prace zabezpieczające ten mur oporowy, jednocześnie tą świątynię. Krótko reasumując, chciałem żeby pani była uprzejma odpowiedzieć na następujące rzeczy. Pierwsza to jest kwestia tych pieniędzy odnośnie muru. Druga to jest kwestia wniosku na te 300 tysięcy w zakupie sprzętu. Trzecia sprawa to jest te 40 lat przyjaźni polsko-francuskiej, francusko-polskiej. I czwarte, czy ten temat właśnie wozu bojowego jest załatwiony.
Proszę o odpowiedź.
Tak. Zacznę od OSP, od wozu bojowego, ponieważ w piątek panowie byli. Była rozmowa między nami, panią burmistrz, czy ja nie będę mówić na temat prawnego, tam prawnych form, po prostu aspektów, umowa jest umowa, czy nie ma umowa, generalnie kwota, którą państwo wpisali, ale mówię wpisali, a nie, bo wszyscy mówią, że jest kwota rozliczonych kwot na wiele innych działań. Nie ma w tej chwili, jeżeli chodzi o dochody majątkowe, jest zapisana była kwota 10 milionów, natomiast ona nie jest wykonana. Więc nie ma kwoty zabezpieczonej na OSP, tak samo jak i jeżeli byśmy wpisali na inne zadanie, jeżeli byśmy wpisali na szpital, no to też możemy wpisać kwotę i będziemy czekać, aż ta kwota będzie po stronie dochodów. Natomiast sytuacja się taka w tej chwili jest, że u nas w budżecie nie ma pieniędzy. My mamy w tej chwili braki, które, żeby budżet tak zrównoważyć i żeby pokryć wszystkie te niepłacone rzeczy, które są, to jest około 6 milionów. To są wspólnoty, które po prostu nie płacimy na bieżąco. To jest ten ZBK, opłaty za zarządzanie, które nie płacimy na bieżąco. To jest woda do ZIK-u, której nie płacimy na bieżąco. To jest monitoring, który nie mamy uregulowanego, 1 200 000 zł z gospodarczej bramy Śląska. To jest kara, którą powinniśmy zapłacić i Państwo niejednokrotnie pytają na sesjach, czy to jest zapłacone. No nie jest zapłacone, bo nie ma fizycznie w kasie pieniędzy. To jest kazetka GOM, gdzie napisaliśmy pismo, żeby przedłużyli, przenieśli tą kwotę 308 na przyszły rok, bo nie mamy po prostu w tym roku pieniędzy, nie mamy pokrycia na. Więc to nie jest to, że my, OSP, zresztą tak żeśmy rozmawiali, panowie tutaj potwierdzą, że to nie jest to, że my nie chcemy, nie lubimy OSP, tylko po prostu fizycznie nie ma pieniędzy. No. Dzisiaj jest 17, ja mówiłam Państwu tu przed chwilą, zanim się rozpoczęła jeszcze komisja, my mamy 200 tysięcy w tej chwili na koncie. Natomiast przed nami są wypłaty, całe wypłaty dla oświaty, dla wszystkich placówek, są, jeżeli chodzi o MOPS, są wypłaty zasiłków, no wydatków jest bardzo dużo, są raty kredytów do spłacenia przypadające na grudzień. Więc no, my codziennie obserwujemy budżet w tej chwili, co wpłynęło, no to my płacimy po prostu te rzeczy, które muszą być. No więc, no ja nie wiem, czy jest co, nie dać do MOPS-u na dodatki mieszkaniowe, a zapłacić ewentualnie dla straży. To jest taka w tej chwili kwestia wyboru. No. Proszę wierzyć, że naprawdę jest ciężka i to nie jest, że my coś nie chcemy, albo to jest złośliwe działanie w stosunku do kogoś. No nie ma fizycznie pieniędzy, tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o udziały, one są coraz niższe, wpływają. Natomiast no, 15 jest data płacenia podatków. No one po prostu, konto jest jak zaczarowane. No. No też ludzie nie mając po prostu do nas, do budżetu też nie płacą. Nie wszyscy wywiązują się. Około chyba 1,5 miliona nam braknie, jeżeli chodzi o udziały. Od tej kwoty, co też jest wpisana do budżetu i która powinna pokryć te rzeczy zapisane po drugiej stronie, po stronie wydatków. Jest taka sytuacja, dlatego no, nie możemy obiecać, czy nie możemy, ja absolutnie nie podejmę się powiedzieć, że Państwu zapłacę, bo ja bym bardzo chciała. I to, co Pan Marian mówił, Baragomandwa płacze, ja też płaczę, jak otwieram konto i patrzę, że na tym koncie nie ma pieniędzy. No to też mi, bo jest to komfort, jeżeli jestem w stanie pokryć wszystkie faktury, wszystkie rachunki, a jak nie, no to po prostu nie ma. To jest, jeżeli chodzi o OSP. Ja naprawdę nie podejmę się powiedzieć teraz kiedy, czy tak jak mówię, ja piszę też, czy do banku piszę o przesunięcie terminu płatności tego faktoringu. No piszę do KZK, go napisaliśmy o przesunięcie. No bo nie masz czego zapłacić. I to, jeżeli chodzi o ten wniosek do domu, wpisać 300 tysięcy na szpital. No możemy wpisać, ale wpisując musimy znowu zwiększać te nasze dochody majątkowe, które i tak jak Państwo dyskutowali to czy na innych komisjach, są wysokie, no, ale są wysokie wpisane. No w końcu mamy nadzieję, no ale ja też miałam nadzieję w piątek 14, że gdzie były wpłaty, miały być wpłaty na te działki przy ulicy Gdańskiej. No i nie było ani jednej wpłaty. Dzisiaj rano jeszcze przyszłam, pierwsze co patrzę, czy mówię, może ktoś jeszcze po południu wpłacił wieczorem, no może coś przyszło. Nie przyszło nic, więc te działki, które mamy tam, no, przyjdą na przyszły rok, ale no, znowu będziemy czekać. Więc taka jest, jeżeli chodzi o zapisy, jeżeli chodzi o pomoc dla innych jednostek. Do szpitala my, panie Marianie, wpisywaliśmy zawsze i to też było dyskutowane, ale w momencie, jak była inna sytuacja finansowa i po rozliczeniu roku mówiliśmy, no w ten czas zawsze jak były pieniądze, były dla szpitala, kto jak kto, ale czeladź dla szpitala na zakup sprzętu naprawdę nigdy nie odmawiał i zawsze ten dokładał. Jest taka w tej chwili sytuacja, że nie ma mur oporowy.
Pani, ja tylko powiem króciutko. Nikt nam tego nie odbierze, że byliśmy jedyną gminą, jedynym miastem, które przez ostatnie 22
ale
lata...
Ale to nie chodzi o odbieranie...
Nie, nie, ale mówię, nikt nam nie odbierze tego, że byśmy to dawali.
No ale byśmy to w dobrym celu dawali.
Ale oczywiście, no przecież nie mieli kwestii. Ja osobiście uważam, na dzień dzisiejszy, że w ostatnich latach, przed poprzednim burmistrzem, wprowadzaliśmy to do rezerwy budżetowej, tam gdzie była kwota pewnie 500 tysięcy i wprowadzaliśmy 300 i z tej rezerwy w drugiej połowie po prostu braliśmy pieniądze.
Ale rezerwa w tym roku, panie Marianie, też jest ograniczona. Rezerwa jest zapisana tylko 200 tysięcy. Także no bo ponieważ wszystkie, tak jak mówię, no zmieniły się zasady. Poprzednio też państwo wiedzą, że no, kredyty były brane, teraz w tej chwili te kredyty też trzeba spłacać. To też jest dodatkowe obciążenie budżetu, bo jest to rzędu 7 milionów co roku trzeba spłacać wcześniej zaciągnięte kredyty. Jeżeli chodzi o mur oporowy, no mój wkład to mogę powiedzieć, bo w sobotę pan starosta ten na Piaska chodził, owszem, dołożyłam. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, no też nie możemy wpisać kwoty miliona, bo po pierwsze my nie wiemy, co tam trzeba. My nie wszystkie rzeczy po prostu też możemy robić. Nie ma takiego czegoś, że wpiszemy milion złotych, bo po pierwsze, tak jak mówię, my musielibyśmy znowu zwiększać dochody. I to które dochody? Bieżące są naprawdę wyliczone tak, jak no inaczej się nie da. Znowu przyjdą te, które my mamy, czyli państwo, to co podjęli stawki podatkowe, no to jesteśmy w stanie i to akurat w realizacji tego budżetu też idzie. Ale, natomiast te, które idą z budżetu państwa, to i tam są coraz niższe i dotacje na zadania zlecone są coraz niższe, ponieważ gdzieś rzędu o około 80% my dostaniemy tego, co mamy w tym roku. Być może, że w trakcie oni później zwiększają, bo też takie są, jeżeli jest sytuacja inna, no to w ten czas się zwiększa. W budżecie państwa, ale tak jak w tej chwili, w budżecie państwa też czytałam, że tam braknie około 20 miliardów. No więc no, po prostu tych pieniędzy nie ma i...
Jeszcze czwarte pytanie.
A czwarte to było
OBI.
A OBI trudno mi też powiedzieć, panie Marianie, bo z tego co wiem, bo ma być wizyta chyba w styczniu i w ten czas dopiero będą ustalone tam po prostu no, reguły, zasady, co, jak, bo ciężko jest w tej chwili, czy akurat tyle samo dzieci, czy mniej dzieci, kto przyjedzie. Bo czy z innymi państwami, bo jeżeli w innych państwach jest kryzys też, to też rezygnują. Też rezygnują, tak jak czy na Węgrzech nie przyjechali, bo powiedzieli, że nie mają pieniędzy. Także trudno mi powiedzieć, co będzie i ja myślę, że osoby, które pojadą tam, no to coś ustalą.
Ja będę.
Tak?
Ja będę. Państwa 20 lat temu, znaczy 20 lat temu, cały czas większy kryzys, mniejszy kryzys i tak dalej, nie będę komentował. Po prostu wznieśliśmy się zarówno strona francuska, jak i gmina Wyżyny, gdzie ten wszystkich tych, co przez całe 40 lat to kontynuowali, wszyscy są wśród nas, czy jeszcze żyjących, niektórzy pomierali. Wszystkie ekipy, bez względu na to, co powiedziałem, czy z lewa, czy z prawa, czy ze środka, wszyscy chuchali, dmuchali, ażeby te narody między sobą jak najbliżej, żeby się zbliżyły, tym bardziej, że w Nordpatrick Galen, północnej Francji, jest 10 milionów pochodzenia, w sumie jest pochodzenia polskich, nie, 10 milionów jest 3 miliony. Także to jest praktycznie to trzecie mieszkanie, zresztą Państwo byli wszyscy, co tu się znają, to widzieli, jak wyglądają cmentarze francuskie. Osobiście uważam, że nie możemy przejść po tego obojętnie i na te 40-lecie musimy wszystko zrobić, żeby, no, żeby ten jubileusz po prostu był pokazany na cały nasz kraj.
Chciałbym nawiązać jeszcze do tematu pomocy dla szpitala. W tym roku wstrzymaliśmy się z tą pomocą, bo wiadomo, budżet jest jaki jest, ale też były głosy takie, że dopóki nie mamy klarownej sytuacji, co z tym szpitalem będzie się działo, no to trudno jest wrzucać w niego pieniądze. A takiej odpowiedzi do dzisiaj nie mamy. Z nieoficjalnych wiadomości wiemy tylko tyle, że prawdopodobnie część będzińska szpitala będzie sprywatyzowana, przekształcona w spółki. Czelecka być może zostanie dalej w starostwie. Ale tak jak mówię, nie mamy żadnych konkretów i o tych konkretach nie wiemy. I trudno jest tutaj przekazywać pieniądze, które no są bardzo potrzebne na inne cele, jeżeli my do końca nie wiemy, jak to będzie. Proszę Pani.
Jeżeli można, Panie Przewodniczący, ja w pełni popieram to Pańskie stanowisko, ponieważ zmieniła się też ustawa o własności publicznej tych wzorów. I od tego roku, a przedstawiany będzie w przyszłym, będzie właściciel zobowiązany zapoznać się z realizacją działalności całej poprzedniej. I kiedy okaże się, że działalność była deficytowa, to będzie miał tylko dwie możliwości. Albo uzupełnić środki o ten deficyt i zezwolić na dalsze funkcjonowanie, a jeżeli go nie będzie stać, to przekształcić tak ZOZ, żeby no wiadomo. I dlatego dzisiaj mówienie o tym, Panie Marianie, że mamy tam coś jeszcze, to chyba nie jest ten moment. Poczekajmy, może pod koniec roku, jeżeli jakieś pieniądze będą, no to myślę, że to się...
W każdej chwili, jeżeli będzie potrzeba, tak, będziemy znać sytuację, tak, to wiadomo, możemy wystąpić o uruchomienie tych środków.
Co zarząd powiatu postanowi, prawda, czy dofinansuje działalność szpitala, czy go przekształci, no bo musi to zrobić, po prostu jest taki wymóg ustawowy.
Proszę Państwa, oczywiście ja nie kwestionuję, że nie macie racji. Macie rację, tylko jedno jest w tym wszystkim pewne, że to, co przed chwilą Pan Dyrektor powiedział, część Będziska ma być sprywatyzowana, z tego nas mówi, natomiast Szalacki Szpital będzie dalej publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W związku z tym, jeżeli ci mieszkańcy, o których tutaj pani skarbnik mówi, odnośnie podatków, płacanych i tak dalej, tu się leczy i tym ludziom można w jakiś sposób ulżyć poprzez zakup sprzętu, tak żeśmy to robili, raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, to proszę Państwa, w dalszym ciągu będę mówił o tym, że trzeba pomóc. Natomiast jeżeli to, co Pan przed chwilą powiedział, że się zamykają furtki, że to, że owo, że nie wszystko może być, to trzeba znaleźć takie rozwiązania, ażeby można było dojść, bo to są nasi mieszkańcy. Ja nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ile osób, oprócz osób leżących w szpitalu, ile osób dodatkowo dziennie znajduje się w szpitalu na różnych zabiegach, różnych badaniach, różnych innych. To jest kilkaset osób dziennie, oprócz tych kilkuset, którzy leżą jeszcze. To tylko mówimy o tym szpitalu. Fakt będzie, a temat będzie, ja się nie będę wypowiadał, bo nie wiem, nie mam takich danych, ale codziennie będą szpitalne. Dlatego no, wszystko się w jakiś sposób powoli starzeje i chciałbym, żeby tak jak co, to nie jest również mój wymysł, to przychodzą ludzie i mówią o tym, zwracają uwagę, wnioskują. No ja jestem od tego, żeby tutaj przedstawiać również mój punkt widzenia. Dziękuję.
Proszę, Andrzej.
Ja chciałbym poruszyć sprawę właśnie dochodów majątkowych. Jak patrzymy w prognozie finansowej, mieliśmy niecałe 400 tysięcy z tego tytułu, w 2011 niecałe 2 miliony. Teraz w tej prognozie mamy tylko wpisane plan. Chciałem Pani Skarbnik spytać, jaki jest szacunek dochodów na ten rok, bo Pani Skarbnik nam powiedziała.
Znaczy szacunek to
wobec tego ile na dzień dzisiejszy mamy dochody majątkowe.
Na plan 16 milionów, które mamy na ten rok.
10 mamy na ten rok.
16 milionów dochodów majątkowych w sumie. 10 milionów to mamy ze sprzedaży.
Tak.
Pan przewodniczący.
Właśnie ja o tym mówię.
No to mówię. 10 milionów 521 446 i 20 to jest plan. Natomiast wykonanie na koniec listopada jest 1 825 83 18 groszy.
825.
1 828 000.
Czyli to jest poziom z 2011.
2011. Plus do tego jeszcze były dwie działki sprzedane. Jedna była 140, chyba druga 135. Jeszcze dojdą, no i nie wiem, czy będzie jakieś jeszcze mieszkanie. Jeżeli
ale plus minus, no to gdzieś w granicach
no, 2 milionów nam się gdzieś, tak.
A na co chciałem Państwu zwrócić uwagę? Na, ja uważam, mocno przeszacowane na 2013 dochody majątkowe. I jaka jest konsekwencja, powiedzmy, takiej propozycji budżetu, którą przygotowała Pani Rektor? Będzie tak, jak w tym roku zaplanujemy chociażby pieniądze na wóz bojowy. Zaplanujemy w budżecie szereg innych inwestycji, w ogóle nie zrobili. I to jest pytanie, budżet nierealny do zrobienia. Dla mnie. Nierealny. Bo jeżeli popatrzymy na pozycje, o których mówimy, pozycje, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, finansowane bez współudziału, powiedzmy, środków zewnętrznych, to chociażby Armii Krajowej, która w tym roku nie została ruszona, projekt ma. Ulica Równoległa, żłobek, gdzie zrobiliśmy plan, wojsko przy SP1. I to są tylko te założenia, powiedzmy, budżetowe, które w sumie nie są ogromne, jeżeli chodzi o założenia majątkowe, jeżeli chodzi o wykonanie tego majątku. I okaże się, że my przyjmując, planując taki budżet nierealny, się okaże, że znowu będzie sytuacja taka, że my nie będziemy w stanie tego zrobić. Jeżeli sami widzimy, że na przestrzeni ostatnich chociażby 3 lat ta sprzedaż jest na jakimś tam poziomie, to ja nie sądzę, że będzie na wyższym razy 8. To jest moja uwaga, jeżeli chodzi, bo Mogę spytać oczywiście pani skarbnik, jakie są, bym powiedział, jaki jest ten optymizm, z czym on jest związany, taki optymizm takiej sprzedaży. Ale no, ja sam zadam pytanie i sam odpowiem, bo myślę, że wiemy o tym, jak może być. No, jest taka propozycja. No, ja osobiście uważam, że bardzo, bardzo mocno przeszacowana. Chciałbym spytać, jeżeli chodzi o projekt budżetu, o dwie pozycje. Myśmy wnioskowali, myślę, że na każdej komisji wnioski były takie. To dotyczy akurat Komisji Oświaty, ale skoro dyskutujemy o budżecie, myślę, że nie będzie nic złego, skoro spytam, dlaczego te propozycje do budżetu, chociażby dokończenie inwestycji, mówię o boisku przy szkole numer 7, nie znalazło się w projekcie budżetu 2013. Ja tej pozycji nie widzę.
Ale jest.
Na dokończenie, to byśmy szacowali, pani burmistrz, 150 tysięcy.
Znaczy, no ciężko mi powiedzieć, jaka jest propozycja, bo też no, szacunek, czy to był, ja nie wiem, czy to był jakiś koszt,
no właśnie, coś, bo to, no, jak bo to jest ta kwota zmniejszona, to od czego ona wynika?
No tak jak mówię, przedstawiona jest propozycja i
ale ktoś to przygotował, liczył,
no, Wydział Rozwoju z panią burmistrz i taka
czyli na Komisję Oświaty możemy Wydział Rozwoju poprosić, żeby nam przedstawili te założenia, że akurat te 50 tysięcy to jest tyle, że wystarczy na dokończenie, bo z tą inwestycją już czekamy któryś rok z kolei i nie możemy jej dokończyć. I chciałbym spytać, czy szacunek przewidziany w 2013, jeżeli chodzi o transport dzieci niepełnosprawnych, jest realny, żebyśmy nie mieli powtórki z 2012, gdzie rodzice nas proszą, bo nie jest tak, jak powinno być, dzieci długo czekają. Czy ten szacunek w tym budżecie jest właściwy?
To już odpowiadam. Jeżeli chodzi o te dochody majątkowe, to no, te działki, które one były wpisane, które nie poszły po prostu w tym przetargu, co miał iść teraz, one znowu będą na przyszły rok. I to jest rzędu. Ja szukam tak szybko, ale gdzieś to mam, ale to właśnie było około rzędu 6 milionów, a później jeszcze były działki, które są po prostu zaproponowane, plus dochody ze sprzedaży, więc optymistyczne. I jest ta kwota po prostu do osiągnięcia. Z tym, że no, ja myślę, że no, musi być robione, bo jeżeli nie poszły takie działki, to muszą być. Byśmy mieli jeszcze część działek, te, które są wcześniej jeszcze, które były. Jest propozycja, bo z tego, co obserwujemy, bardziej się sprzedają działki takie mniejsze niż takie te molochy. I z tego, co wiem, jest tam już przygotowywane są. Ja powiem szczegółowo, bo nie chcę wchodzić w tą działkę, nie mam na tyle informacji. Są przygotowywane właśnie, żeby te tereny do podziału tych działek i żeby sprzedawać po prostu te działki. Być może, że ten przetarg, który w tej chwili, ponieważ no to był pierwszy przetarg, być może, że jeżeli będzie obniżona cena, bo też takie głosy słyszałam, no to ten czas być może przystąpią. Więc te kwoty wpisane, one nie są tak po prostu wpisane z sufitu, tylko są jako no realne działki wpisane, opisane, że takie są przeznaczone do sprzedaży. No i jest sytuacja.
W związku z tymi, powiedzmy, działkami, z tą propozycją dochodu majątkowego, jeżeli chodzi o sprzedaż, czy jako rada możemy poprosić o wykaz, bo my początku kadencji podejmowaliśmy uchwały o sprzedaży majątku. Te uchwały, one jakby nie są skonsumowane, dlatego że nie było nabywcy. Ale czy moglibyśmy taki wykaz, żebyście Państwo przygotowali dla całej Rady, żeby Rada była świadoma, że to są realne, możliwe dochody, jeżeli ten, powiedzmy, majątek gminy był sprzedany. Jest działka taka i taka, powiedzmy, szacunkowy koszt.
To ja taki miałam, to szukam go szybko.
Gdybyśmy to mogli dostać, no to dobrze. Myślę, że byłoby dobrze,
a to też po prostu wprowadzenie takich dochodów majątkowych, no to wymusza dla nas też w pewnym sensie ta ustawa nowa o finansach publicznych, to co mówię, i te porównywanie tych, to co też pan przewodniczący mówił, tych lat do tyłu wstecz. Skoro my te lata do tyłu wstecz mieliśmy na minusach po prostu, no bo nie było to, że dochody były bieżące, nie pokrywały wydatków bieżących, no to wychodzi nam plus niebyłe sprzedaży, to wskaźniki wychodzą nam na minus. I teraz planując, biorąc te lata wstecz, nie zakładając dochodów ze sprzedaży, no to byśmy w ogóle budżetu nie mogli po prostu utworzyć. Na to zrealizować, zaplanować. No. Natomiast te działki jak najbardziej, my Państwu taki wykaz działek damy, bo tak jak mówię, jest taki wykaz i no są to konkretne działki określone i...
To bardzo proszę.
No w ogóle, jeżeli chodzi o tą sprzedaż, to ona, zresztą Państwo wiedzą, bo że jest to...
Skarbnik, jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Na tak zwany rynek. Chodzi o z jednej strony koniunkturę, której teraz nie ma. I podaż i popyt. Jeżeli my jako gmina wystawiamy na sprzedaż w ciągu roku taki ogromny majątek, to tak jakbyśmy się chcieli wyprzedać z majątku, bo nie mamy środków. I cena niestety, ale jest niewysoka. Myśmy sprzedawali, nie wiem jak teraz rozpoczynają się przetargi za metr kwadratowy, myśmy sprzedawali w poprzedniej kadencji za metr kwadratowy ze 180 zł za metr kwadratowy. A teraz nie wiem, czy jest taka kwota, czy nie zaczyna się to od 120. I tu.
Panie przewodniczący, jest to różnie. Jest to bardzo, bardzo różnie. To zależy od terenu, zależy od działki. I bo były działki, które były ponad 200, te, które były tam sprzedawane na Sienkiewicza, to tam były 200, a już no, osoby, które na przykład brały, były trzecie czy czwarte, to już niżej. No, no różnie to jest, także no, nie ma tego jakiejś reguły. Oczywiście, że koniunktura też wpływa na sytuację wszystkich no, tych potencjalnych inwestorów, których jest coraz po prostu mniej, którym no, też, który też dosięga ten, nie chcę nazywać, no, ale no, niestety ten kryzys, który jest widoczny. Widoczny praktycznie wszystko. Jeżeli chodzi o transport, był on przy okazji projektu budżetu omawiany, porównywany do tego roku, więc no taką mam informację, że środków nie zabraknie. Tak samo jak mam informację, że nie zabraknie na oświatę. No, że już nie będziemy wymieniać, że szukamy dla oświaty. Będziemy szukać na kazetka GOB, będziemy szukać dla tych innych, co nie zapłacimy w tym roku. No tak jak Państwu mówię, no niestety, no chyba żeby coś tam, ja jeszcze miałam nadzieję w ten piątek, to jeszcze byłam cała, ale już tak jak się zbliżał koniec, panowie akurat byli, to patrzyłam co chwilę, nic.
Irek, proszę.
Panie Przewodniczący, Pani Skarbnik, takie tradycyjne pytanie jak co roku. Część jest światowa subwencji ogólnej 12 700 000. Ile w tym roku dopłacimy do budżetu państwa, żeby te szkoły nasze funkcjonowały? W roku 2012 jest kwota około 3,5 miliona. Od 2004 roku, jak to wyliczałem, protokołu Komisji Rewizyjnej, to będzie kwota, że to 25 milionów. W tym roku Państwo zaplanowali, żeby te szkoły funkcjonowały w miarę normalnie. To było pierwsze pytanie.
Znaczy, ile na przyszły rok zaplanowano? No, tak jak mówię, na przyszły rok zaplanowano no, kwotę taką, że nie powinno brać.
O bieżącym utrzymaniu. To, co należy do Państwa, to, co powinno być finansowane subwencją z budżetu państwa Pańska.
Nie ma. No. Ale no
to jest to kwota 12 759 000. Hmm. Ogólne wydatki na oświatę to są 27 219 000, ale ile z tych 27 milionów to są te wydatki bieżące? Niezbędne do funkcjonowania.
Znaczy nie odpowiem.
Ja nie proszę dzisiaj o odpowiedź, no, natomiast chciałbym, żeby to w miarę szybko ta odpowiedź do mnie trafiła. Um. 236 tysięcy zaplanowane jest, jak sobie też zanotowałem to pytanie, na rozwój dzieci niepełnosprawnych w roku przyszłym. To rok, jakby pani Małgorzata przypomnieć, jaka to była kwota?
Już nie wiem. Na 30 listopada tak. Jest 189,711.
Czyli ta kwota powinna w zupełności wystarczyć.
Tak było analizowane, że powinna wystarczyć.
Następne moje pytanie dotyczy dochodów ze sprzedaży majątku. 16 milionów 500 tysięcy zaplanowaliśmy. Rozumiem, że mamy na te 16 milionów pokrycie dokumentem.
Czyli tak, jest dokumentem, to co pan
i to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, tak?
Czy Regionalna Izba Obrachunkowa jest tak szczegółowo, że pewno ale przyjęła projekt budżetu, przyjęła, nie wnosiła uwag żadnych.
To znaczy, myślę, że tak jak w roku 2002, 2003, 2004, 2005, aż do 2012, z wyjątkiem roku 2007, pani skarbnik, co dobrze pamiętam, no to tradycyjnie już przeszacowane dochody. Także panie radny, nie tylko w roku 2010, 2011, 2012 to jest przeszacowanie, ale w tych pozostałych latach zdecydowanie również nastąpiło to przeszacowanie. Mam takie pytanie również dotyczące tego sprzętu. Oczywiście za tym, że to też być antyposażę, pewno, że on nie jest gminny, tylko położony jest zapewne gminy ciśnie oczywiście. Panie skarbnik, pamiętam, że te zakupy, które robiliśmy dla szpitala, to one nie one były przekazywane fizycznie, ale dokumentacyjnie nie były przekazywane. One w dalszym ciągu, figurowały na stanie miasta, prawda?
Tak, tak. I figurują. Nawet ostatnio też były szukane dokumenty, bo właśnie jakieś tam sprzęty to były na stanie miasta. Z tym, że no, wiem, że jak były tam sprawy, miały być zmiany własnościowe, no to wiem, że były dokumenty w tym temacie wyszukiwane. Część jest na naszym stanie miasta.
Znaczy możliwości, jak pan przewodniczący mówił w tej chwili, jakiejś specjalnie nie ma, żeby doposażyć ten szpital ze względu na te procedury, które trwają w odnośnie prywatyzacji tego szpitala i określenia stanu faktycznego na dzień dzisiejszy. Jak to wygląda, jak to będzie wyglądało. To ja był pan przewodniczący tego magazynu. Dziękuję.
Panie Wiesławie?
Jeżeli można, to ja posłownie jedno zdanie. Może mnie, jeżeli chodzi o projekt budżetu, to technicznie on jest zrobiony doskonale. Dochody bieżące równają się wydatkom bieżącym, majątkowe wydatkom majątkowym. Możemy się spierać, czy fikcyjne, ale wszystkie działki leżą na naszym terenie, są dostępne do sprzedaży. Przyjdzie kupiec, kupi, będzie 16 milionów. Nie przyjdzie, będzie milion czy pół miliona, czy nie będzie nic. No. Już nie od nas zależy.
A nauczeni tym doświadczeniem z tego roku, no nie możemy już, no bo ja to naprawdę mówię, powtarzam i że no sytuacja, zresztą Państwo wiedzą, że się już zestarzałam w tym urzędzie, pracuję tu już od dłuższego czasu i no sytuacja taka jak w tej chwili jest, to dawno, dawno nie było. Po prostu tak ciężko. Tak ciężko, że nie ma dochodów, no. A potrzeby są i narzucane są na nas coraz większe zadania i ja wiem, że te wszystkie wydatki, one wcale nie są jakieś wygórowane, czy no one są takie, można powiedzieć, częściowo skromne, potrzebne dla wszystkich mieszkańców. Tylko że z drugiej strony proszę mi wierzyć, że tych podatków też jest coraz mniej, tych podatków, bo Państwo też nie stosują górnych stawek. No bo to z drugiej strony wiadomo, że też nie wszyscy by płacili, A poza tym te podatki muszą wystarczyć, no niestety, na wszystkich. No. Na nauczyciela, na urzędnika, na sportowca, na OSP, przydałoby się na policję, przydałoby się na wszystkich. No. A ich jest coraz mniej i to, co tutaj było mówione, że no, gdyby od początku może taki reżim w tym budżecie był, że dochody bieżące, wydatki bieżące. No a myśmy zawsze mieliśmy tą deficyt, zawsze był deficyt, bo no, no aż w końcu po prostu w tej chwili no, nie można tego. No i stąd te braki, bo nie mamy wpływu, no to też nie jest czy wina jednych czy drugich, którzy są uczestnikami tego budżetu, że on no, nie wystarcza na wszystkich.
Jeżeli można. Proszę. To ja jeszcze może powiem tak, że zawsze się trzeba zastanawiać i dziwne byłoby, byśmy tego nie robili, za ile sprzedajemy ten nasz majątek, ale w naszej sytuacji budżetowej to myślę, że jakaś taka przyzwoita kwota zakupu przez potencjalnych inwestorów będzie korzystna, no bo raz, że wpłyną pieniądze, poza tym coś się będzie działo wokół tych działek, jak, no, być może będzie dalsza inwestycja, być może w perspektywie jakieś ograniczenie bezrobocia, wyższe wpływy z podatków i tak dalej. Także tu bym się nie upierał, że ta kwota ma być 200 czy tam 250 zł za metr, bo jeżeli będzie 120, a szybko zapłacona, to myślę,
no,
że
to też będzie dobre. Generuje podatek później od nieruchomości i no...
Doświadczenia tego roku i myślę, że doświadczenia każdego radnego osobiste, no, że tak powiem, wymuszają taką obawę, bo są takie, a nie inne te doświadczenia, że ten 13 rok również będzie w wielu przypadkach no, niezrealizowany, mimo że zapisany i podjęty. Dlatego... No,
a poza tym, no proszę Państwa, no naprawdę w tej chwili to, co ja mówię, powtarzam i tłumaczę nieraz, że jest w tej chwili kasowe wykonanie budżetu, no bo każdy się przyzwyczaił, że no, ma pieniądze zapisane, to jemu się wydaje, że on te pieniądze ma w budżecie. No to tak nie jest, naprawdę nie jest, bo oprócz tego jest kasowe wykonanie, czyli to, co wpłynie do naszego budżetu. To jest tak jak i z budżetem domowym, no nie ma pieniędzy, to choćby się poszło z dzieckiem i waliło nogami o ten, kup mi to, no jak nie ma, to się nie kupuje, no, no nie da się. No. Choć się obiecaj, że pójdziemy, to się kupię. No.
Taką miał uwagę, że no, jeżeli robimy odstępstwo od cen rynkowych, czy też możliwych teoretycznie do osiągnięcia za majątek, z sprzedaży majątku, to myślę, że trzeba by się głęboko zastanowić, sądzę, że już były takie przemyślenia nad radykalnymi oszczędnościami i wydatkach bieżących. Ale to radykalnymi, to nie może być tak, że tam gdzieś coś, tylko to musi być, choćby to była ostatnia kadencja burmistrza, to mi się wydaje, że on nie ma wyjścia. On musi radykalne cięcia wydatków bieżących zrobić, bo na te majątkowe to będziemy liczyć i osiągniemy takie jak dzisiaj.
I te majątkowe, to no ja nie wiem, no może część już będzie po prostu no, patrzeć, czy wpłynęły, żeby można zrobić wydatek. Natomiast no, te bieżące, to tak jak Pan mówi, no, no nie ma po prostu, jak one nie wpłyną, to nie można pieniędzy wydać. No.
I chciałbym tutaj skorzystać, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, i zgłosić wniosek na następny rok budżetowy, a mianowicie taki, żeby, no nie wiem, czy to uratuje sytuację, bo ja pewnie nie uratuje, ale formalnie, żeby zgłosić ten wniosek dotacji 300 tysięcy złotych na zakup tego wozu bojowego. Myślę, że tu takim rozsądnym wskazaniem byłoby zdjęcie z ulicy Równoległej. Tam jest chyba planowane, nie wiem, 900 tysięcy. No i bo innej możliwości chyba na dzień dzisiejszy byśmy nie znali.
No jakoś z twarzą musimy...
No więc mówię, ale to chyba nie uratuje sytuacji, mimo że ten wniosek podejmiemy, bo...
Równoległego opadnie w ogóle. No nie, już jestem pewny. No, nawet gdyby Pan nie zdjął, takich nie zrobimy. Nie
zrobimy.
Jest, więc mówię, będzie to znowu być może papierowe takie wyjście z twarzą, jak to będzie.
Papierowe, tak. No, ale...
Wniosek został postawiony. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Myślę, że cała rada.
No, czysta prowadzić na zadanie. Nie wiem, czy to nie będzie wszystko zapewnione. Też nie ma gwarancji, że te pieniądze też 100 tysięcy będą, bo nie byłoby pewnie. ale będzie jak to będzie to będzie 900 na równoległą pracę.
Czy jeszcze jakieś pytania w sprawie budżetu?
Jeżeli mogę, panie przewodniczący, proszę. Pani skarbnik, ja kiedyś prosiłem również o to, żeby przygotować takie zestawienie, ile od momentu, kiedy zaczęliśmy zaburzać gminę, bo był to rok 2000, w tym roku oddaliśmy miasto, znaczy rada oddała miasto kredytu, ile spłaciliśmy samych odsetek od kredytu. W przyszłym roku znowu to jest kwota do spłacenia obsługa długu prawie 10 milionów złotych. Gdyby nie było tego...
Znaczy zrobić taką informację?
Taką informację.
No odsetek płacimy gdzieś około no, 2 milionów, 1 800, bo to też jest, że...
Ale w tym takie... przedziale 2002-2012.
Aha, 2002-2012. Policzyć o
się tak składa akurat, że tak jak siedzimy wszyscy, to taką prowadziliśmy również radosną twórczość. I na co się dało, to te kredyty za tymi kredytami głosowaliśmy.
Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania?
Ja bym powiedział Adwoce, że pan Jeneusza, no, bądźmy uczciwi, braliśmy kredyty, bo ocieplaliśmy szkołę. Ale wymienialiśmy okna, robiliśmy różne rzeczy po to, żeby przez następne lata było po pierwsze cieplej, poza tym, żeby była mniejsza zużycie po prostu tam ciepła jako takiego, żeby nie uciekało.
No, tak, dalej, tak, dalej. To spłacać. Ja nie mogę
zadeklarowaliśmy na jedzenie, na przysłowiowe jedzenie, tylko na inwestycje, tak, co to jest, zawsze podkreślam.
No tak, jak patrzę, jak siedzimy tutaj, no to wszyscy głosowaliśmy za tym.
Ja jeszcze tylko do powiedzieć, to nie jest na takiej zasadzie, że to, co robiliśmy wspólnie razem, że to było gdzieś...
Ja tego nie powiedziałem.
Nie, ja wiem.
To pan to mówi. Pan.
Nie. Ja też tego nie powiedziałem, że ja mówię, że to było źle. Ja osobiście uważam, że gros kredytów, które były brane, były to brane. Dzisiaj nie jestem w stanie każdego z nich wymienić. Te rzeczy w jakiś sposób, one będą, już idą i w następnych latach one same siebie również spłacają poprzez mniejsze obciążenie w danych szkołach, przy szkołach te oszczędności. Także tu uważam, to uważam po prostu, że to, co robiliśmy, robiliśmy dobrze. Dzisiaj, kiedy jest taki przechód w kierunku kryzysu światowego, nie myśmy go wymyślili, to jest są lata koniunktury i te koniunktury, prawda? Znaczy to różnie to bywa, bo trzeba po prostu tak krawić krajem.
Czy mamy czyste sumienie, chce pan powiedzieć?
No czyste, tak jest. No, ja osobiście uważam, że czy pan, czy ja, czy inni mamy czyste sumienie, to co robiliśmy przez całe lata.
Jeżeli mówię, to spójrzmy na to troszkę też inaczej. Nie patrzmy tylko pod kątem. Zadłużaliśmy miasto i teraz musimy spłacać odsetki. Patrzmy również na to i tutaj panią skarbnik bym poprosił, żeby drugie zestawienie było takie. Jaką ilość środków przerobiliśmy, czyli pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych, bo to jest wkład nas jako Rady Miejskiej w to miasto. Jeżeli zasiągnęliśmy kredytów na 25 milionów na przykład, ale włożyliśmy w to miasto 3 razy tyle. To jest nasz, bym powiedział, chwalebne dla Rady Miejskiej, że takie działania zostały podjęte. To, że one się spłacają, to jak najbardziej, pani Marianie, bo mniej zużywamy energii. Wszystkie szkoły mamy ocieplone i placówki biblioteczne, które są w gminie. To jest ten plus. Ale kolejny plus to również pozytywna, bym powiedział, koniunktura. Jesteśmy komisją społeczną, która mówi, że mamy działać na rzecz mieszkańców. Jeżeli mamy możliwość, żeby dać ludziom u nas w mieście zarobić, bo robimy jedną, drugą, trzecią inwestycję, to jest to korzystne. Zmniejszamy bezrobocie. A to, że skutki mamy takie, które mówią o tym, że jesteśmy zadłużeni. My nie jesteśmy zadłużeni na maksymalną wielkość, jeżeli chodzi z punktu widzenia prawnego. Mamy jeszcze dużo, dużo rezerwy i
Na co jeszcze zwrócę Państwu uwagę, że pierwsza demokratyczna rada, tam też było na takim poziomie zadłużenie, mniej więcej 40%. I też się mówiło, że było to tak duże zadłużenie. Także jeżeli mówimy, Panie Jirku, o jednej rzeczy, o tym, że jesteśmy gminą zadłużoną, że podjęliśmy takie decyzje, to tak, ale spójrzmy na to globalnie, że tyle żeśmy zyskali z tego tytułu, to, że mamy spłacać, owszem, każdy się zgodzi, ale tyle doinwestowaliśmy, bo proszę Państwa, dlaczego Polska jest największym beneficjentem Europy? Bo największe środki pozyskuje na rozwój. I to jest ten plus. Polska nie wyglądałaby tak jak dzisiaj, gdyby nie Unia Europejska. I ta wielkość środków, które są przerabiane w Polsce, to są ogromne pieniądze. I my z tego mamy korzystać. Nie stopować, słuchajcie, proszę Państwa, koniunktury, nie stopować, bo kryzys się bierze z tego, że się zaczynamy bać. Każdy się boi, mimo że ma pieniądze w portfelu. Nie pójdzie, nie kupi. Ten sprzedawca, on nie ma pieniędzy już na czynsz, bo się boimy kupować. Koniunktura zatrzymuje się nie tylko dlatego, że faktycznie nie mamy, tylko zaczynamy o tym mówić, zaczynamy się bać. I to, co się dzieje na przykład w Wilnie, co zauważyłem, to jest takie załamanie tego, co robiliśmy w poprzedniej kadencji. Zaczynamy stopować i zaczynamy tylko mówić o długach. Nie mówimy o czymś, co jest pozytywne. No ja mam takie odczucie.
Oczywiście, bo ja to powiedziałem w kontekście takim, że to zadłużenie spowodowało, że dzisiaj nie możemy zrobić ulicy Równoległej, że nie możemy dokończyć boiska przy szkole numer 7, bo zostało spieprzone, chociaż były pieniądze na to, że gdzieś tam ta czarownica leży też skupiona z kredytów u kogoś, nie możemy zrobić te inwestycje, które zrobiliśmy w oświacie, w kulturze, one były zasadne, były dotacje z Unii Europejskiej, ja to rozumiem. Natomiast masę zakupów czy masę inwestycji zrobiliśmy, no, według mnie bez głowy. Taki zakup tych wszystkich budynków, czy Lelek 22, Betonska 70, państwo większościowi radni nie wyrazili zgody na sprzedaż tego budynku. Przejęcie szkoły na Starej Kolonii, Panie Marianie, od powiatu, Skałka, zespołu szkół, danego hotelu robotniczego i wiele innych. Także to, ten kredyt, te spłaty tych kredytów pociągają za sobą inne sprawy, których nie możemy zrealizować. Ja tutaj nie mówię tego złośliwie, tylko że akurat wszyscy w tym, jak tu siedzimy, uczestniczyliśmy.
Czasami bez
jakiejś analizy szczegółowej, wiecie, bo gdybym znał temat tak dokładnie, Betonskiej 70, to myślę, że bym nie głosował mimo wszystko. I jeszcze panu jedną rzecz chciałem powiedzieć. Pan mówi o tych gruntach, o tych 200 zł za metr, 120 tak, 10 mówi. Ja nie wiem, czy pan wie, że w latach poprzednich kupowaliśmy działki nieruchomości, gmina płacąc po 500 zł za metr kwadratowy. A no wiecie pan, trzeba analizować materiały, to pan będzie wiedział.
Ja tylko jedno zdanie odnośnie tego zadłużenia, bo proszę Państwa, zadłużenie i to, co Pan Andrzej mówił, my, jeżeli chodzi o zadłużenie, mamy jeszcze duży luz, że moglibyśmy się zadłużać. Nas po prostu zablokowała ta nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w 2009 roku i obowiązuje od 2010 roku. Bo gdyby układ budżetowy był taki jak poprzednio, to moglibyśmy jeszcze jakiś kredyt zaciągnąć. Natomiast weszły nowe przepisy i to też przepisy, które z budżetu państwa, bo tam szukano też oszczędności, no więc padło na gminy, że w gminach, no bo tak to spokojnie moglibyśmy sobie jeszcze wziąć jakiś mały kredyt czy coś, żeby jakoś te inwestycje szły, żeby tą wspomnianą, nie wiem, która jest najważniejsze do wykonania.
Wszystkie są ważne.
Jakbyśmy mogli wziąć kredyt, to byśmy wzięli kredyt. kredyt, czy na tej karcie Armii Krajowej, na OSP i w ten czas biorę kredyt, daję im pieniądze, oni mają, a no niestety nas zablokowano i nie możemy.
Jeszcze, panie Jedno
słowo chciałem. Ludzie będą mać nowi na 3 kwietnia, a panowie wzięli pieniądze z tych sesji od kwietnia. Nie ma pan
no ale i tak by zabierzło
zrobić. Natomiast, panie przewodniczący, chciałem tylko jeszcze przypomnieć, bo no, pamięć jest taka zawodna i ulotna, że to zadłużenie miasta zbliżało się do 60%, bo jest 62 albo 63.
40 na
ale nie teraz, ja mówię kilka lat wstecz. To zadłużenie zbliżało się, no przez co rok realizowałem ten budżet i komisja rewizyjna opiniowała wykonanie budżetu i wówczas to utworzyliśmy najpierw jedną spółkę, potem utworzyliśmy drugą spółkę, żeby one już mogły własnym budżetem obracać, żeby mogły brać kredyty na swoją działalność, żeby już nie obciążały gminy. Tak to panowie było.
Ale ja jeszcze na jedną rzecz panu zwrócę uwagę, panie. Pan mówi, że my jako gmina żeśmy robili zakupy inwestycyjne, ale wtedy była inna koniunktura. W 2008, 2007 czy 2009 inaczej żeśmy do tego podchodzili. My mieliśmy środki w budżecie, żeby ten majątek gminy kupić.
Z tych kredytów przecież te środki były z czego innego.
Były, a poza tym
na zakup telewizora też braliśmy kredyt. Nie pamiętam, gdzieś tam wyczytałem.
Mieliśmy plan,
to, moi kochani, to o czym my mówimy.
Że rynek zmienimy, że będzie on inaczej wyglądać w naszym miejscu.
Wtedy widzieliśmy, że z rynkiem nic nie zrobimy, bo to nie jest centrum miasta, wie pan. A dzisiaj niech pan idzie na ten rynek, niech pan posłucha, co mówią mieszkanki, które idą tam w szpilkach po tym rynku.
No, największe zadłużenie było w 2010 roku i wynosiło ono 49,01%.
Myślę, że na tym zakończymy dyskusję nad budżetem. Będzie ona kontynuowana jeszcze na pozostałych komisjach, bo nasza dopiero otwiera cały cykl spotkań. Przejdziemy do kolejnego punktu, którym jest propozycja ramowego planu pracy naszej komisji. Czy mają panowie jakieś propozycje do tego planu, czy przyjmiemy go w takiej formie, czy coś zmienimy?
Panie przewodniczący, ja sądzę, że powinniśmy przyjąć w takiej formie. Zawsze tak jest w ciągu roku, jeżeli są jakieś tematy.
Ważne tematy, to zawsze od razu włączamy.
Dodatkowo włączamy i nie dyskutujemy.
Ja się cieszę z występu tej komisji, panie przewodniczący, kiedy razem też pracowaliśmy, pamiętam, w tych sprawach społecznych. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której też już mówię od jakiegoś czasu. Jest taki rejon w Ciemadzi, prawdę powiedziawszy, to nie za bardzo wiadomo, czy to jest jeszcze Szelecz, czy są Żmielowice, bo to jest miasto Szelecz, niby pana Kamilowice, gdzie w tym rejonie powstało kilka zakładów, które w sposób zdecydowany utrudniają normalne funkcjonowanie mieszkańców. Mówię o tej kompostowni, gdzie rano i wieczorem nie można okno otworzyć, bo jest cholerny smród i ta kompostownia również działa niekorzystnie dla mieszkańców osiedla Musiała. Mówię tutaj o wysypisku śmieci, które jest zlokalizowane zaraz za granicą i wszystko tam się lokuje. I mówię o oczyszczalni ścieków, która też jest za granicą zaraz osiedla Józefów. I mówię również o rynie Saturnowskim, gdzie praktycznie całe ścieki z piaskiem w dalszym ciągu spływają do granicy, pomimo że w województwie nie ma tego odnotowanego, wydaje mi się, że już granica nie przyjmuje żadnych ścieków. Myślę, że należałoby sformułować taki temat jeszcze, żebyśmy mogli tą sytuację przeanalizować, żebyśmy mogli jechać tam na miejsce, popatrzeć jak to wygląda, bo ja myślę, że no, świadomość naszych mieszkańców, ale i również i urzędników nie jest w tym temacie za duża, przepraszam urzędników, ale no, nie muszę akurat znać się na wszystkim. Wtedy byśmy ewentualnie jakieś decyzje jeszcze podjęli. I jeszcze następna sprawa i też to sygnalizuje od dłuższego czasu. Bezruch w Rynicy. I cały ten smród automatycznie też się przedostaje na to osiedle Józefa. Nie ma wpływu. Z chwilą, kiedy robili remont na Alei Rozińskiego, coś tam pewnie w tej Rynicy spadowali, zrobił się próg i ta woda nie przewolni.
To proszę o sformułowanie propozycji tematycznej i kiedy?
No to jest ta świadomość ekologiczna, to myślę, że...
No myślę, że to pasowało. głosowało, ja to zrobiłem.
No, to taka wyjazdowa forma.
Jak zamarznie, to nie będzie czuć.
Z pierwszej części komisji zebralibyśmy się tutaj i wysłuchali wprowadzenia, a potem na koniec komisji byśmy pojechali w teren.
Tak, bo robię.
Znaczy może otworzymy, pojedziemy, wrócimy, podyskutujemy.
Brynice rzeką ciepłą, także no, nie za bardzo.
O, ja nie pamiętam.
No to ja poproszę to na coś.
No, w tym temacie po punkty, część wyjazdowa. Tereny zagrożenia ekologicznego, bo to są takie tereny, tak tak wysoko. Ja nawet wnosiłem kiedyś o zmniejszenie podatku dla tych mieszkańców, tam nie ma ich zawieru za to, że żyją w takich pieprzach, w nieruchomości. Nie wiem, jaka to jest możliwość, żeby to nie wyszło tak z
tym. Tak, muzeum, zagrożenia.
Podmiotów znowu nie można zwalniać i jak to na komuś święci, to ten czas wszyscy.
Może tak być? Józefów, zagrożenia ekologiczne.
Zagrożenia ekologiczne.
Ja tam sobie pozwoliłem kiedyś poprosić pana Morowskiego, burmistrza, żeby popatrzył, jak to wygląda. Pani kierownik Wydziału Inwestycji też.
A może byśmy to zaproszyli, żeby nam wydział przygotował, gdzie ewentualnie oprócz Józefowi
zagrożenia.
Są zagrożenia i wtedy kompleksowo podejdziemy do tematu, a nie będziemy się tego...
Rejony miasta zagrożone ekologicznie.
Tak jest. No, my wiemy, bo pan Irek nam sugeruje Józefu, pojedziemy zobaczyć, ale może wydział nam przygotuje również inne tereny, którymi należało się zająć.
Z Rzydną Satunowską jest taki problem, że jeszcze do połowy roku, do maja chyba, korzystaliśmy z wody głębinowej ze stopami. Od maja nie korzystamy z tej wody. Zakład ten wodociągowy na kopalni przestał funkcjonować i cała ta woda jedną pompą już niesegregowana idzie do Rynny Satunowskiej. Ale z kolei poziom się obniżył i tej wody nie za wiele tam było. Natomiast no, płyną fekalia. Kiedyś to było rozrzedzone, tak nie było czuć i to jakoś to tam można było ten temat wchodzić. No, w tej chwili jest troszkę.
Czy do pozostałych tematów są jakieś uwagi?
Jeżeli będą tematy, to będziemy w trakcie
roku. Tak jak mówię, zawsze jeżeli jest jakiś wasz temat, to możemy go włączyć w trakcie roku.
Wcześniej chciałem jeszcze zapytać, co to za temat jest targowiska miejskie w teraktualnym.
To znaczy tak, przed paru laty spotkaliśmy się tutaj z kupcami na naszej komisji i obiecaliśmy, że co roku będziemy monitorować w formie informacji, jak się przedstawia
targ. To są inwestycje, czy samo funkcjonowanie tych targów?
No i inwestycje, jedno i drugie. Te koncepcje nam się zmieniają.
Co roku jest taka informacja, co w danym roku się
robi. Będziemy tam robić za Orlenem, czy Tesco,
Jeszcze jedno, w tym roku wyszła ustawa dotycząca rodzin zastępczych, dająca pewne możliwości gmin. Przedtem to było tylko zadanie powiatu i dlatego też bardzo mi prosi, żeby w miesiącu czerwcu może jakąś informację, żeby wydział złożył na temat jak się gmina znalazła w związku z nową ustawą dotyczącą rodzin zastępczych.
No to przed absolutorium. No tak, bo tam mamy analizę, sprawozdanie z wykonania.
Dlatego tak no, panie przewodniczący, pan pamięta, że myśmy tutaj podjęli pewne uchwały dotyczące pomocy tym dzieciom, dotyczących między innymi zabezpieczenia przynajmniej jednego mieszkania rocznie dla tych pełnoletnich dzieci, rodzin zastępczych i wiele innych tematów. Paczki też były, no jakoś tam
przestało. Około 47-68.
Tak jest w tej chwili.
Może tak być sytuacja rodzin zastępczych w świetle zmiany ustawy ich dotyczącej. Czyli to by było w czerwcu, jako punkt pierwszy, dwa analizy sprawozdania z wykonania budżetu. Jeszcze jakieś propozycje? Jeżeli nie, to prosiłbym o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego ramowego planu pracy z naniesionymi poprawkami?
5.
Przeciw, nie ma, wstrzymujących się nie ma. Dziękuję. I z materiałów sesyjnych pozostały nam jeszcze następujące tematy. Projekt ustawy dotyczącej udzielenia dotacji celowej na realizację zadania polegającego na prowadzeniu zespołu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w poradni przeciwalkoholowej w Czeladzi, powiatowy zespół zakładów opieki zdrowotnej w Będzinie, szpital w Czeladzi.
Ale to są, panie przewodniczący, to są te około budżetowe.
Jak będzie budżet
przyjęty, to w ten czas te uchwały będą i tam będą wpisane kwoty.
Tak. Czyli tutaj na razie nie ma.
Nie, to jest po prostu jako około budżetowe zapisy są w budżecie dotyczące
pomoc finansowa dla Izby Wyczerpień.
To też jest zasada. W budżecie.
I jeszcze trzecia rzecz, program profilaktyki zdrowotnej dla miasta Czeladź na lata 2013-2015. Proszę bardzo, czy w tym temacie
Ja chciałem poprosić, bo ja to poprosiłem.
Pani kierownik.
Który temat, panie przewodniczący?
Program profilaktyki zdrowotnej dla miasta Czeladzi na 2013-2015.
Ja chciałem spytać panią kierownik, mamy temat teraz,
I w punkcie czwartym rzymskim mamy sposób realizacji działań profilaktycznych. Podpunkt pierwszy jest profilaktyka chorób układu krążenia. I tutaj mamy działania, które będziemy podejmować. Generalnie nie wszędzie brakuje w programie jakby takich uszczegółowień, mówiących o tym, że jeżeli będziemy organizować spotkania, które organizujemy, no to, że to będzie się odbywać powiedzmy raz w roku, dwa razy w roku, żebyśmy no, później jak będziemy analizować realizację tego programu, żebyśmy mieli powiedzmy odniesienie, że program zakładał, że będziemy robić to tak często, w taki sposób, a tu są dla mnie ogólnie, są bardzo duże ogólniki, które no, mówią, że będziemy to robić, natomiast nie mówią w jaki sposób tak naprawdę, bo mam chociażby tak, Komisja Zdrowia, punkt następny, mówię o profilaktyce wad postawy. Ja mówiłem, kiedy analizowaliśmy chociażby wady postawy, zresztą mamy ten punkt w przyszłorocznym planie, co roku robimy i pani burmistrz wtedy akurat odpowiadała, mówiła o tym, że my mamy robić profilaktykę, czyli jakby przeciwdziałać tym wadom, gdzie tak szczerze mówiąc, no akurat pan Marian, który się na tym zna, i on wyszedł, ale trudno, ale jest doktor Rajs, który, no, no dyskutujemy o ważnych z punktu widzenia rehabilitacji. I mówimy o profilaktyce, czyli jakby zapobieganiu. Robimy i to komisja wnioskowała, że żeby robić badania na początku klas trzecich i na koniec klas trzecich, pierwszych i na koniec klas trzecich, żebyśmy mieli to przełożenie skuteczności naszych działań. Natomiast kiedy myśmy o tym rozmawiali i mówiliśmy, żeby wprowadzić system, czyli dać możliwość prowadzenia gimnastyki korekcyjnej z dziećmi, o czym też będę mówił na następnej komisji, bo temat jest ważny, to pani burmistrz mówiła, że nasze działania głównie mają się skupić na profilaktyce, a nie na skutku, czyli na leczeniu. Co uważam przy tym kształcie obecnym oświaty, no jest to trudne do zrobienia, bardzo trudne, dlatego że tą gimnastykę korekcyjną nie ma praktycznie w szkołach kto poprowadzić, jeżeli jest jeden albo dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, a oddziałów mamy na przykład sześć. To jest trudne, ale państwo w programie wpisaliście zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z klas młodszych. I teraz no ja sobie tak punktuję po kolei i pytam, jak będziemy to realizować. Jak to jest profilaktyka, to będziemy prowadzić zajęcia, czyli teraz można, bo wpisaliśmy ten program, ale dyskutowaliśmy o tym rok temu, to nie można było. Nie wiem, czy mam wszystko mówić, czy będziemy od razu dyskutować.
Ja przyszłam z panią ministerską z tego względu, że ja słucham, muszę wyjeżdżać za chwilę, bo pewną wezwanie do instytucji, do której muszę pojechać, dlatego ja muszę odniosę się do tych zapytań, o których mówił pan radny. Jeżeli chodzi o profilaktykę wad postawy, to tak. Po pierwsze, klasy młodsze. Mamy, jak pan doskonale wie i komisja, myślę, realizację projektu indywidualizacja procesów nauczania klas 1-3, gdzie dodatkowo mamy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Ja w tej chwili nie powiem.
Ale on się kończy. On teraz się, chyba 2013 powinien się kończyć.
W 2013, tak, ale generalnie tak, ale generalnie dwa lata szkolne, powiedzmy sobie jeszcze ten rok szkolny 2012-2013, że tak powiem, mamy dodatkowo zapewnione. Myślę, że w 2013 będziemy zastanawiać się, co zrobić dodatkowo, żeby powiedzmy kolejny rok szkolny zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o wady podstawy, to tak jak pan radny mówił, mamy dodatkowo badania w klasach pierwszych, takie się odbyły i mamy w danym roku szkolnym klasy trzecie, które będzie również w roku 2013, myślę, w styczniu. Nie były wcześniej tylko dlatego, że szpital też ma ograniczone moce przerobowe, w związku z czym nie było to ciągiem. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że studiowa postawa, czy ona jest prawidłowa, czy nie. Jeżeli nie, jakie są właśnie odchylenia. No i tutaj już jest rolą rodzica, żeby dalej tą, że tak powiem, no problem jest zdiagnozowany, tak? To jest nasza rola, diagnoza problemu. No tutaj dalsza rola, że tak powiem, jest rodzica. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że nawet środowisko rodziców na zebraniach, no duży oddział jest taki, że rodzice jednak interesują się tym problemem i trafiają z tymi dziećmi, idą z tymi dzieciakami do gabinetów, gdzie no, podejmowane są dalsze kroki. Także to tyle, jeżeli chodzi o wady postawy. Dodatkowo na wniosek Komisji Polityki Społecznej do Pani Konsultera Miesiąca były prowadzone w szkołach wykłady dla rodziców, ponieważ był taki, także ja chciałam poinformować, że taki wniosek został zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o ogólne założenia, programu, to ja muszę powiedzieć tak. To, że nie jest wskazywane dokładnie, ile razy w roku będziemy prowadzili profilaktykę chorób układu krążenia, czy profilaktykę raka piersi u kobiet, z tego względu, że przykładowo, profilaktyka raka piersi u kobiet wpisalibyśmy raz, a okazuje się, że na przykład badania mamograficzne robimy kilka razy w roku, tak? Trzy. Byliśmy w zeszłym roku, chyba tak było. W związku z czym myślę, że tutaj wskazywanie, doprecyzowanie nie jest konieczne. Kolejny przykład, profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży. Udało się w tym roku przez wydział pozyskać sponsorów, firma Colgate i firma Palmolive, tak, Blendamed, gdzie na Sportowej jest taki zakład stomatologiczny, gdzie dzieciaki z klas, przepraszam, 5- i 6-latki miały właśnie taką fluoryzację taką stomatologiczną, tak, z przeglądem uzębienia. Dostawały takie małe podarunki w postaci pastki szczoteczek z firmy Colgate, ponieważ akcja naprawdę z dużym powodzeniem się cieszyła i rodzice nawet dzwonili, bo bardzo byli z tego zadowoleni. Mamy jeszcze takie drobne upominki, to są ponad 200 sztuk z firmy Blendamed. Jeżeli pani doktor zgodzi się, to również będziemy powtarzać tą akcję, tak? Także to zależy w zasadzie czasami od potrzeb, które występują na dany rok i od możliwości, bo część pozyskujemy.
Ja rozumiem.
A część?
Ja sobie zadałem takie pytanie na przykład. Mam tutaj sposób działania. Prowadzenie akcji edukacyjnych dla kierowców prowadzę, jestem przeciw. I teraz jakby moja wątpliwość, w jaki sposób Państwo chcecie to zrobić. No pewnie macie jakiś pomysł. Później mam edukację z zakresu zmniejszenia palenia tytoniu. No nie? I teraz nie wiem, czy to jest skierowane do dorosłych, do dzieci.
Ja już wytłumaczę.
Ale proszę poczekać, bo
ja przepraszam, muszę do sądu wyjeżdżać i...
Ale mam parę pytań, zadam pani pytanie i później czy? Pani Justyna.
No, znaczy, może jeszcze tak wtrącę się w tę dyskusję. Proszę zauważyć, że program profilaktyki zdrowotnej jest dokumentem określającym najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej. Wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia. Więc jest to program ułożony hasłowo, a że tak powiem, na posiedzeniu komisji w marcu możemy sobie do najdrobniejszych szczegółach omówić. Tak, rozbierać.
Dobrze.
Dlatego prosiłbym, że tak powiem, nie wgłębiać się w szczegóły, od tego będzie marcowa komisja, i na której myślę, że może nam się uda wypracować jakiś algorytm postępowania związany z tymi wadami, żeby było jasno, wiadomo, co w określonej sytuacji.
Ja też Państwu mogę przedstawić taki, powiedzmy, plan działań, tak, na najbliższy rok, co planuję, tak, po uchwaleniu
pani
takiego.
Ja na tym rzecz
ale to właśnie, jest o czym mówi Pan, to o czym mówi Pan Przewodniczący, to są cele, tak, my na bazie tego, to są nasze cele jako miasta, natomiast na bazie tego działamy dalej. Tak jak mówię, jeśli chodzi o choroby uzębienia u dzieciaków, jest to problem, będziemy starali się robić to często. Wady postawy, jest to problem, będziemy starali się robić to dosyć często, tak? Ale jak mówię, na powiedzmy styczeń, luty, marzec, taki wstępny harmonogram możemy Państwu przedstawić.
To by wystarczy.
Tak jak Pani Skarbnik mówi, tam gdzie pozyskujemy sponsorów, a staramy się ich pozyskiwać, bo tak jak mówię tutaj, jeśli chodzi o tą akcję fluoryzacji u dzieciaków, to był sponsoring, natomiast reszta to uzależniona jest od budżetu. Natomiast powiem szczerze, że w zakresie ochrony zdrowia i tych działań profilaktycznych udaje nam się realizować.
To Pani Kierownik, jeżeli będzie taki harmonogram na 2013, to ja nie mam pytań, bo mnie właśnie brakuje takiego uszczegółowienia, co planujecie, kto będzie odbiorcą tego programu. Tak. Jak będziemy wiedzieć jako komisja, to nie będę miał pytań.
A to programu, są nasze takie cele, prawda? Na to będziemy pracować. Przepraszam Państwa bardzo.
Proszę
jeżeli
bardzo.
Są jeszcze pytania, to Pani Wysowska zostaje. Dziękuję.
Ja dziękuję w takim razie.
To prosiłbym o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem programu profilaktyki zdrowotnej na miasta Przelew na lata 2013-2015?
4.
Dziękuję. I pozostała nam jeszcze sprawa Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy Pani Burmistrz obiecała nam, że dotrze za pół godziny, minęło już półtorej godziny, także
ja myślę, że
proszę o odpowiedź, ale chcielibyśmy to my i myślę, że panowie ze straży z ust Pani Burmistrz usłyszeć.
Ale co?
Jak wygląda ta sytuacja?
To ja Państwu powiedziałam wszystko jak na spowiedzi i nic więcej Pani Burmistrz nie powie biedy, bo ona nie jest w stanie powiedzieć.
Czyli tu nasi ochotnicy nie mogą występować do drugiej strony o to, że te pieniądze
wystąpić mogą Państwo.
Ale nie dając terminu jakichś czy czegoś.
To też jest takie pytanie komuś, co nie istnieje.
Termin możecie dać, jeżeli będzie się termin, nie będzie pieniądze, to następne przesunięcie czy coś. Trudno mi jest w stanie
Ja Pani Skarbnik jeszcze chciałem spytać, spytać. Jaka jest konsekwencja? Państwo powinniście te środki przekazać temu wykonawcy tego wozu budowlanego. I teraz w pewnej części już zobowiązania, żeście uregulowali, mając te środki z innych źródeł. I teraz, jaka jest konsekwencja finansowa niewywiązania się gminy z tego założenia, że gmina przekaże Państwu 300 tysięcy? Jaka jest konsekwencja? Odsetki będziemy płacić? Bo to o to chodzi. Bo my, dając powiedzmy tą możliwość, że pozyskacie środki, są zobowiązania gminy, to jaka jest konsekwencja tego, że nie jesteśmy w stanie teraz tego zapłacić?
Miesiąc poczekają najwyżej.
Nie ma, między nami umowy o przekazaniu, nie ma takiego zobowiązania. To jest tylko to, co Państwo jako Rada przyjęli, to co my zapisaliśmy w budżecie i po tych zmianach. Tylko takie coś jest, więc Państwo też do końca nie wiadomo, bo ani Państwo nie byli tak jakby organizatorem tego przetargu, bo przetarg ogłaszał też kto idzie, zarząd. Więc tu też jest takie sprawa, jeżeli chodzi o prawną stronę, nie do końca jasne.
Trudno powiedzieć, czy to akurat prawnie było dobrze, czy nie. Jeżeli się tak odbywa w całej Polsce, to wydaje mi się, że jest to dobrze zorganizowane. W każdym razie my jesteśmy o tyle w tej sytuacji, że to nie jest mowa, czy nam ktoś da, albo nam ktoś nie da, bo my jesteśmy w takiej sytuacji, że nam ktoś to zabierze i jeszcze dodatkowo będziemy bardzo dużą sumę pieniędzy stratni, bo tak, własny wkład żeśmy zrobili prawie 90 tysięcy, dokładnie powiem 44 200 zł. Ktoś, kto nam zabierze ten samochód, zaniży jego wartość, ponieważ ten samochód tak straci prawdopodobnie rok, bo straci, bo to procedura się odbędzie taka, nie inna, będzie o rok starszy. Wycenią ten samochód przykładowo, jest na chwilę obecną wyceniony na prawie 660 tysięcy, wycenią go na 500 tysięcy. My tą różnicę będziemy musieli dalej zapłacić z własnych pieniędzy, albo nie wiem jak to prawnie będzie robione, komornik przyjdzie, będzie nam licytował naszą nieruchomość. Ten samochód swoją drogą będzie zabrany, ale dalej zobowiązanie. Jakie zostanie ta różnica? Te 50 przepadnie automatycznie. zostanie wliczone w poczet tej różnicy.
Nie, to jest z prawnego punktu widzenia, to by się musiał tu
Tak, ale prawnik się nie wypowie, dopóki nie będzie zapłacana.
Ale dlaczego wy stracicie pieniądze, jeżeli my wam mieli samochód? To dlaczego? No nie mając samochodu, to kto wam te pieniądze weźmie?
To też nie. No, panie skarbnikowi, jak pani uważa? Ktoś odbiera teraz samochód starszy o rok, w zupełnie innej wartości.
Ale to, dlaczego mówimy już o rok starszy?
No bo jest prawie, że
przy
rok.
Rocznikowo.
Ten samochód, my ponieśliśmy koszty. Znaczy, oczywiście, że tak.
No, ale proste... takimi komornikami to ja mogę państwu przedstawić, że mogą przyjść z gospodarczej bramy Śląska i też urząd marszałkowski i dać nam komornika, bo nie wywiązujemy się i nie płacimy. Następny bank może nam dać komornika, bo też nie wywiązujemy się i nie płacimy. No to więc...
Tak, tylko że co my zrobimy? My akurat radcę to nie zatrudnimy, który będzie chodził akurat nas zareprezentował. Tylko podejrzewam, że w praktyce to tak będzie, że no, tak jak mówię, no, inaczej to się odbędzie. My w tym wypadku nie możemy z żadnym wnioskiem jeszcze. Napiszemy pismo, w którym najwyżej damy taki argument, że odbyła się rozmowa i czekamy po prostu. Czekamy na rozwój sytuacji i no, nic więcej nie możemy, bo nie mamy żadnej informacji.
Podejrzewam, że Rada ten wniosek zaakceptuje i znowu 300 tysięcy znajdzie się w budżecie na
tak, tylko że
się okaże, że znowu jest.
No i będzie... Pisma przedstawione w województwie nie dały żadnego symptomu do tego, żeby wnioskować, że tych pieniędzy nie będzie. Ktoś, kto organizował ten przetarg na bazie pism, które otrzymaliśmy tutaj, nawet by nas nie potraktował poważnie, gdyby miał taką informację, że
tego nie będzie. A ten przetarg kiedyś się odbył?
Przetarg był, właśnie można powiedzieć,
miesiąc.
Wcześniej, bo nie ponad miesiąc.
Nie, ale w połowie roku był przetarg.
Także stosunkowo, to był przetarg.
Tam przed okresem jest napisane, że przetargi są zakończone. No. W tym ciśnie tam ma, jest to właśnie napisane.
Także nawet ale... ostatnia odpowiedź, to była bodajże od pani Kamili Grząby, która zapewniała. No tam było na samym końcu jakieś
nie zapewniała, bo akurat to pismo ja czytałam i w tym piśmie
było napisane, że może wystąpić,
może, ale jak nie może, tylko jest, są.
Teraz są. Teraz
są,
no a to jest zasadniczo.
Ale te są, to już są od stycznia.
To trzeba było napisać na samym początku, tak, absolutnie nie i koniec, i nikt by nawet...
A skąd ja mogłam wiedzieć na samym styczniu, że akurat nie sprzedadzą się zamy działki jakieś i nie będzie pieniędzy? No. Proszę nie wymagać, bo w takim przypadku to my robiąc budżet, to powinniśmy fale robić takie o działki i to na to wpłacą ludzie podatki, to w ten czas można to. No. Budżet to jest bardzo skomplikowany i to, co jest to, co mówiłam, no, kasowe wykonanie, a papierowe wykonanie.
A czy w grę wchodziłyby jakieś raty za ten samochód? Na przykład, nie wiem, w czym ratach strzelam w ciemno?
Właśnie takie rozwiązanie, no takim ostatnim rozwiązaniem myśleliśmy, tylko że tak, to dalej trzeba jechać i negocjować w Bokarze te warunki. No, trudno powiedzieć, czy się zgodzi ten wykonawca na coś takiego. To tak jak mówię, od nas to jest zupełnie niezależne, trzeba rozmawiać
w Bokarze. No, tak a może było, się zmieni, no.
Tak, żeśmy właśnie rozmawiali, co przykładowo co miesiąc, gdyby te środki były, co miesiąc po kolei po 100 tysięcy, czy w formie kwartalnej zapłaty, trudno powiedzieć. Cokolwiek tam nie przedstawimy, to nie wiemy, w tym wypadku nie mamy zapewnienia żadnego. No bo tak jak pani przedstawiła, że nie wiadomo co będzie, nie wiadomo co jest dziś, nie wiadomo co będzie jutro, tak samo nie wiemy co tam powiedzieć.
No nie wiadomo, bo to nie są pieniądze takie, że o tak jak mam wypłatę i mam napisane, że tyle dostanę, czy emeryturę i tyle mi wpływa. No. Tu wpływa jak ludzie wpłacą,
albo
jak...
Póki co.
Które gminy jeszcze dostaną tego zyskowe?
Znaczy tam było przetarg faktycznie na ileś tam samochodów, więc tutaj cała umowa, która gdzieś tam jest sporządzona, to jest województwa. No. Nie ma żadnego problemu, wszystkie samochody gdzieś tam po jednostkach poszły, bo tutaj wygląda tak, no. Jeżeli są jakiekolwiek dofinansowania, no to te dofinansowanie gdzieś po prostu przydzielają. Na podstawie tych pism, które żeśmy mieli, zarząd wojewódzki po prostu dał możliwość, żeby te dofinansowanie dostała jednostka OSP Czela. Tutaj mówię, że składnikiem się przede wszystkim, żeby to udzielić, no to była uchwała Rady Miasta, pieniądze gdzieś tam faktycznie znalazły. Gdzieś tutaj był ten pismo, gdzie tutaj jest podpisane, że nikt nie kwestionuje, że tych pieniędzy nie będzie. I tutaj pani skarbnik z panią Burmistrz się też podpisała na tym piśmie. Wzięli pod uwagę, że jesteśmy jednostką w mieście. Wzięli faktycznie pod uwagę to, że wyjeżdżamy do tych akcji ratowniczo-gaśniczych gdzieś około 150-130 razy. Przydzielili nam to dofinansowanie. Tutaj województwo praktycznie zrobiło tych przetargów kilka. Wiem, że to były dwa samochody chyba ciężkie. Ileś tych samochodów tam było średnich plus lekkie samochody. I tutaj jednostki poodbierały praktycznie, bo to wygląda tak jak jest. My też odebraliśmy samochód, tylko u nas jest właśnie ta sytuacja, że jest nieuregulowane, czyli jest niezapłacone to auto. I tutaj rozmawiając z dyrektorem z Bokaru, on mi powiedział, że on będzie w stanie przesunąć termin płatności, bo możemy coś takiego zrobić, wystąpić. On tutaj do końca roku powiedział, że nie będzie naliczał nam żadnych odsetek. Jeżeli my pisząc po prostu pismo, że chcemy to przesunąć na następny rok, na przykład podalibyśmy, mielibyśmy taką wiedzę, że ten samochód będzie mógł na przykład do czerwca być zapłacony, to piszemy pismo, żeby po prostu przedłużyć do czerwca, ale takiej informacji nie dostaniemy i tutaj nam nie pisze, że te pieniądze będą w czerwcu i zapłaci. Jeżeli my tego nie zapłacimy, to powiedział mi, że w tym momencie oni uruchamiają cały gdzieś tam sądownie, że ten komornik przyjdzie. Podejrzewa na tym, że skończy się to tak, że przyjdzie, zabierze auto, mówi do. Jeszcze do tego będziemy musieli pokryć te 300 tysięcy dofinansowania, które tam było właśnie przyznane z MSW i z ochrony środowiska. Przez najbliższe 5-10 lat nie będziemy się mogli starać w województwie o jakiekolwiek żadne dofinansowanie, gdzieś tutaj jednostka już jakieś konsekwencje poniesie. No i tutaj właśnie mówi, no komornik będzie dążył do tego, no żeby się nie okazało tak, że przyjdzie komornik, jednostka tych pieniędzy nie będzie miała, zabierze samochód lub zabezpieczy cokolwiek. No tutaj faktycznie no jesteśmy właścicielami tego obiektu, który jesteśmy, żeby nie skończyło się na tym, że właściciel komornik przyjdzie i zabierze nam ten budynek, no, lub część jakąś, no tak to będzie wyglądało, no ale... No urząd nie wskażemy, bo faktura jest wystawiona na jednostkę OSP Przelać tutaj. To jest...
Mam takie pytanie, panowie, bo były te środki niby zabezpieczone w budżecie, ale czy przed podjęciem decyzji o zakupie tego i odbioru tego samochodu, czy panowie rozmawiali z kimkolwiek z kierownictwa urzędu?
Tak, no myśmy tutaj byli, rozmawialiśmy przecież
przed zakupem.
Przed zakupem?
Tak. Przed samą tą procedurą zakupu.
Sama procedura przed zakupu.
Nie przetargu, no odbiorcy. No, ale to...
No oczywiście, że było rozmawiane tutaj, ten, co pisaliśmy pisma tutaj właśnie, żeby otrzymało. Pani skarbnik o tym dobrze wie, bo podpisywała też na tym dokumencie, które tam mamy, że po prostu staramy się o ten samochód i ten. I dostaliśmy te pismo. To też było warunek, że dostarczyliśmy pismo, że po prostu dostaliśmy dofinansowanie. To chodziło cały czas o dofinansowanie. Jeżeli dostaliśmy dofinansowanie, gdzieś te kwoty, gdzieś zostały wyznaczone, tutaj kolega ma fakturę, jest tutaj nawet na fakturze wszystko gdzieś wypisane, skąd te kwoty są, to zarząd wojewódzki po prostu podjął decyzję, że w ramach tamtego przetargu zrobił tam ileś tych samochodów. No, ktoś wygrał ten przetarg po to, żeby ten samochód mógł być zrobiony.
Czy to jest nowy samochód?
To jest nowy samochód.
Dlatego mówię, że...
A który to jest z kolei samochód w OSP Przelazji?
To jest, na chwilę obecną jest to czwarty, tylko że tak, jest pierwszy samochód ciężki. Czwarty w sensie taki, mamy jeden samochód operacyjny osobowy, drugi mamy samochód lekki, jest to Ducato, i mamy średni samochód. Powiem tak, żeby się OSP rozwijała, przede wszystkim na chwilę obecną każdy z nas musi należeć do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jeżeli nie będziemy mieć tego samochodu, nie będziemy należeć. Z systemu można się starać o pozyskanie dodatkowych środków. Oprócz tych środków, które tak naprawdę to jest 5 miesięcy na chwilę obecną, są to może dla niektórych małe pieniądze, dla nas są to pieniądze dość spore. Można ma się dostęp do pewnych też szkoleń, pewien dostęp do konkretnego sprzętu, gdzie jednostki spoza systemu tego nie mają. I tak, i musimy się teraz starać pozyskać ten samochód, nie tylko po to, aby on tu mógł sprawnie uczestniczyć w działaniach bojowych, ale też po to, aby spełniać te warunki przystąpienia do tego systemu. Wstępnie już rozmawialiśmy z komendantem. Wiadomo, nieoficjalnie jest to bardzo ciężka procedura na chwilę obecną. Ale jest szansa, jak ten samochód będziemy mieć, jest szansa, że nas do tego systemu tam podciągną.
Z którym komendantem?
Właśnie za to wszystko odpowiada Wojewódzki. Komendant powiatowy z panem brygadierem Zawadzkim. Także jest to, właśnie tu tak przepraszam, Ireneusz zapytał o który to jest z kolei, tak mówię, to można... Różnie to analizować. Pierwszy i czwarty tak naprawdę, bo to przeznaczenie tego samochodu jest akurat jako pierwszy ciężki samochód gaśniczy. Do każdego wyjazdu, tak mówię, jest dysponowany inny samochód. Do niektórych wyjazdów są dysponowane trzy samochody, akurat tutaj mamy takie obiekty, tak wcześniej rozmawialiśmy tutaj z panem Wiesławem odnośnie dojazdu tutaj do naszej szkoły. Kiedyś ktoś, kto robił plany właśnie tutaj ratownicze, na pewno nie uwzględnił tego, że sytuacja pewnie materialna mieszkańców się zmieni i każdy będzie miał po dwa albo trzy samochody. Podczas ostatniego tego zdarzenia tutaj przy tego pożaru tej szkoły numer 3 faktycznie samochody nie mogły tam dojechać. No nie wiem, to wniosek pewnie tutaj do panów, bo wy się przede wszystkim tym zajmujecie, albo stworzenie jakiegoś dodatkowego dojazdu do tej drogi. Akurat przy zabudowie takiej, jaka jest niskiej, nie ma obowiązku stwarzania drogi typowo przeciwpożarowej, bo to są obiekty niskie, dopiero przy wysokich, wysokościowych jest coś takiego. Nie wiem, tutaj od strony pewnie z ulicy Staszica dałoby się tam wygospodarować jakiś podjazd, pewnie w jakiś sposób by to umożliwiło. No. Dzięki Bogu nic się nie stało. Nic się nie stało oprócz strat materialnych. Wtedy była ewakuacja przeprowadzona, te wszystkie dzieci były tam wyprowadzone na zewnątrz. I dobrze, że to się tylko tak zakończyło. Jakąś tam stratą materialną, to pomieszczenie tam było zniszczone, natomiast nikt nie ucierpiał. Tu mi się należało też przyjrzeć właśnie temu, bo tak jak mówię, kiedyś może byłoby to inaczej, gdyby tam stały dwa samochody, gabaryty tych pojazdów były zupełnie inne.
I tam pewnie było
mniejsze. Gabaryty tych pojazdów były zupełnie inne, teraz to tak wygląda inaczej. No był problem do rozmawiania z strażakami, którzy tam byli z prowadzącym właśnie te działania i pewnie z jego imieniem.
Jedno pytanie, panie burmistrz. W jaki sposób możemy rozwiązać problem wozu bojowego dla straży?
Przepraszam, ale nie mogę mówić więcej. Proszę wyglężyć słuch. Myślę, że była rozmowa z panią skarbnik. Także innego sposobu niż wyjaśniła pani skarbnik nie mamy. Kredytu wziąć nie możemy, pożyczki wziąć nie możemy. Musimy czekać aż...
Czyli krótko mówiąc, w tym roku jest to nierealne.
Pani burmistrz też nie odpowie kiedy, no to nie jest taka prosta odpowiedź kiedy, no kiedy spłyną pieniądze. Także to, co pan mówi, wydaje mi się, że to jest droga taka, żeby napisać o przesunięcie tego terminu. Tutaj pani burmistrz, komisja podjęła wniosek o przesunięcie tego na rok przyszły, to znaczy zmniejszyć ulicę Równoległą inwestycję, a wprowadzić do inwestycje jako OSP.
No ja chciałabym powiedzieć, że tak, jeżeli brakuje środków, to z różnych przyczyn państwo mieć, to powiedzieć, że to burmistrz winien, bo one przychodzą, pani skarbnik też mówiła, nasze bieżące idą dobrze, chodzi o udziały, chodzi o inne braki. Także jeśli możemy nie wykonać własnej inwestycji, którą zaplanowaliśmy, przełożyć ją na później, no to się na zewnątrz właściwie są dla nas obligatoryjne, chociaż ja bym się już upierała, że o ile dotacja na działalność tą bieżącą, którą mamy dla straży, ona idzie z automatu z ustawy, to dotacja podmiotowa no, powinna mieć jakąś umowę. Gdybyśmy rozmawiali o tej umowie na dotację dokładnie na ten podmiot wcześniej, no to panowie też by wiedzieli, jaki jest stan.
Ale myślimy,
że się, no, znaczy możemy, jeżeli będzie.
inne dotacje, czy coś, te czas przesuniemy na dalszą płatność, czy chociażby bieżące jakieś, no bo to, co my w tej chwili robimy, to po prostu też częściowo też nie płacimy bieżących, mimo że dochody bieżące przychodzą, natomiast pokrywamy częściowo majątkowe, no bo to, co poszły remonty na placach zabaw, czy Dolna Śląska, no dokładać musimy swoje własne też pieniądze, no i one idą, ale kosztem no jakby bieżące, no, więc no nie wiem, no, czy nie chcę w tej chwili nawet mówić jakimiś tytułami, bo to by było może jakieś niesprawiedliwe, albo no, nie na miejscu by
tak. Myślę, że to będzie na miejscu z Panią Burmistrz, Panią Burmistrz wydać do laryngologa, a nie w takim stanie do pracy chodzi. Ale jak panowie widzicie, dobra wola jest zarówno ze strony pani burmistrz, jak i ze strony rady i na pewno wszyscy zrobimy wszystko, co będziemy mogli, żebyście te pieniądze dostali. Bo to nie ma innego wyjścia.
Będziemy czekać.
Ze swej strony musicie się starać o prolongowanie tej zapłaty.
Ja będę wam was informować o wszystkim, także bardzo proszę, jak sytuacja może jest.
Jedyne wyjście, na którym sobie rozmawialiśmy, wspomnieć pismo o przesunięciu terminu płatności do firmy, która zarysowała.
Ale czy mamy umowę o przetargu jego zarządu?
Oj, tego nie wiem, panie
burmistrzu. Być może jeszcze. O umowę, jaka była, no tam z nim odpowiedzialny, nam się wydaje, że to zarząd powiatowy ochotniczy, ten wojewódzki. Jest stroną w tej
umowie.
Czy byliście stroną w tej umowie?
Tak, OSP? Pewnie nie.
Tak, ale to co pan mówi, że nie byli stroną, ale wszyscy mogą zabrać, a to byli stroną. Nie zostaną bez auta, pieniądze pewnie skończyły.
Dobrze, dziękuję państwu, na tym zamykam.